Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat: Konstytucja w Kościele i demokracji. W naszym studiu goście księża, ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Witam serdecznie.
Cześć Boże, witam wszystkich.
Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Nauk Pomocniczych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. I drugim jest ksiądz dr Zenon Hanna z Palotyn. Witamy serdecznie.
Cześć Boże.
Prowincjał palotyńskiej prowincji Chrystusa Króla Warszawskiej.
Tak, jest, tak mówimy,
że jest i poznańska, i warszawska.
Na dwie prowincje.
Prowincja. I jest też ksiądz Zenon dyrektorem kancelarii rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tak można powiedzieć, na czasie mamy temat, chociaż u nas, jak księża to planowali, te było państwo, mieliśmy ten trójpodział władzy, a teraz czas na konstytucję. Niektórzy bronią tej konstytucji, tak się czasem dziwię, czy to dobrze właściwie robią. Ale rozpocznijmy może od definicji, bo w wielu państwach, w wielu, prawda, strukturach mamy konstytucję. Mhm.
Tak, to w toku naszych tutaj rozważań, które już od jakiegoś czasu prowadzimy, no jest to taki kolejny element, na który chcielibyśmy spojrzeć i w czasie tego naszego dzisiejszego spotkania zobaczyć, czym konstytucja jest, tak faktycznie, jaką rolę pełni w różnych społeczeństwach.
No też nie trzeba,
dla kogo ta konstytucja jest, ale też spojrzenie Kościoła, który no w jakiś sposób też uczestniczy w tym procesie tworzenia konstytucji i też ma swoje spojrzenie na temat znaczenia roli konstytucji dla nas, dla obywateli danego państwa. Więc o tym chcielibyśmy tak porozmawiać w taki sposób, w tej perspektywie właśnie katolickiej nauki społecznej. No i tak, żeby tak zacząć bardzo, bardzo banalnie i prosto, to już jest takie, no każdy z WOŚ-u, czy z takiej wiedzy o społeczeństwie, na pewno taką wiedzę posiadamy, że te konstytucje, one są wynalazkiem współczesnych społeczeństw, czyli 200 lat temu w Stanach Zjednoczonych powstała taka pierwsza, najbardziej klasyczna konstytucja, która nadaje takie podstawowe wymiary, podstawowe ramy tego porządku, jaki obowiązuje na terenie danego państwa. Można tak to najkrócej ująć, czyli taka
społecznego, tak?
Czyli taka podstawowe ramy. No to słowo ramy jest, myślę, takim dobrym obrazem, metaforą tego, czym konstytucja jest. Czyli ona wyznacza pewien kształt, w którym możemy później malować pewien obraz. Nie wykraczamy poza te ramy. Umawiamy się społecznie, że to jest ten obszar, w którym chcemy żyć, który wyznacza taki podstawowy porządek, który chcemy przestrzegać, żeby w ramach tego porządku później tworzyć jakieś inne elementy ustawodawcze, prawne naszego życia społecznego. I te konstytucje, które istnieją zasadniczo w wielu krajach, i tutaj chcemy też może o tym sobie warto uświadomić, że państwo watykańskie również posiada swoją konstytucję. O tym może trochę później, ale państwo watykańskie jako podmiot prawa międzynarodowego też ma swoją taką krótką, ale bardzo ciekawą konstytucję, którą ostatnio zreformował, napisał Jan Paweł II. To było w 2000 roku. Ta pierwsza konstytucja powstała w 1929 jako podpisanie tak zwanych traktatów laterańskich pomiędzy Mussolinim, wtedy Mussolini był głową państwa włoskiego, a papieżem Piusem XI. Doszło do podpisania umowy i powstała wtedy konstytucja państwa watykańskiego. Ale do tego może troszkę później powiemy. Natomiast warto zwrócić uwagę, że te konstytucje istnieją w wielu państwach i one są ustanawiane przez społeczeństwo czy przez naród. W preambule polskiej konstytucji jest napisane: my, naród polski, myślnik, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej. Więc jest jakby taki równoważnik, że naród polski no jest równoważny z tymi wszystkimi, którzy zamieszkują teren polskiego państwa i posiadają obywatelstwo, czy są obywatelami.
Niektórzy też się stają obywatelami.
Stają się,
prawda,
obywatelami państwa. No oczywiście to pojęcie narodu, to już kiedyś tutaj też rozmawialiśmy, nie zawsze oznacza to samo w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych jest nieco inne, aniżeli to, które w Europie tutaj dla nas jest istotne, ale ten równoważnik w preambule do polskiej konstytucji jest bardzo ważny. A zatem konstytucja jest pewnym fundamentem, jest pewną ramą prawną, co do której, którą ustanawia sobie naród sam, bo to on ma prawo sobie ustanowić taki porządek, który zechce. Oczywiście jest to trudny proces, jeżeli duże jest 40 milionów ludzi i każdy ma swoją wizję, jak takie ramy ustalić, jest to niezwykle trudne. Czasami takie porządki są narzucane. Też przeżywaliśmy takie momenty właśnie po II wojnie światowej, gdzie konstytucja została nam narzucona. To nie był twór wolny naszego społeczeństwa, tylko w dużej mierze wymuszona została. Ale dzisiaj zawsze uważamy, że konstytucja jest pewnym tą ramą prawną, która jest wytworem pewnego wspólnego procesu namysłu ludzi, obywateli, narodu, który zamieszkuje teren danego państwa. Więc to są na początku sobie warto te dwa elementy tak mocno uświadomić, że jest to pewna rama, w której my się poruszamy jako obywatele danego państwa i tymi, którzy mają prawo ustanawiać sobie takie ramy, jest naród, czyli społeczeństwo, w które w pewnym procesie, w dużym przygotowaniu, to wiadomo, że przygotowanie konstytucji czy zmiana jej, to jest bardzo długi proces, jest to bardzo ważny dokument, taka konstytucja i dlatego jest ona też bardzo silnie obwarowana pewnymi zapisami, żeby nie można było jej tak łatwo zmieniać. Więc to może tak na początku, żeby o tym
pytanie też o rolę, jaką konstytucja odgrywa, tak, w państwie. Nam najbliższa konstytucja, no nawet w preambule czytamy w trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny. 13 rozdziałów, to wszystko w sposób taki bardzo klarowny przedstawiony, ale właśnie, jaką ma rola, bo teraz, gdy tam debatujemy też w jaki sposób społecznie, czy społeczeństwo jest trochę wciągnięte w tą debatę, czy zmieniać, czy ta zmiana ustroju na przykład sądowniczego, czy to poszło w dobrym kierunku, czy też nie, no to bardzo często pojawia się konstytucja, nie? Konstytucja.
Tak, powinniśmy jednak powrócić tutaj do tego etymologii i znaczenia słowa konstytucja, dlatego że słowo konstytucja pochodzi od łacińskiego słowa constituere, constituo, czyli coś urządzać, ustanawiać, przygotowywać, tworzyć. Ale ten przedrostek kon to znaczy, że to się robi wspólnie. Więc konstytucja, jeśli używamy tego pojęcia, to zawsze zawiera w sobie jakieś wspólne działanie. To nie jest coś, oczywiście tak jak tutaj powiedział Zenon, były przypadki, że konstytucja była narzucana. Można nawet powiedzieć, że kiedy jest jakieś państwo okupowane, to okupant też narzuca ustawę zasadniczą, czy później swoje prawa. Ale w tym wypadku, jeśli chcemy powiedzieć o istocie, czym jest konstytucja, to nie możemy o tym nigdy zapomnieć. To jest coś, co razem tworzymy, za co też wspólnie odpowiadamy. Konstytucja to jest więc ustawa, która dotyczy każdego człowieka indywidualnie, bo on jest członkiem tego społeczeństwa, które konstytucję uchwala, ale jednocześnie konstytucja pozwala nam tak postępować, żebyśmy zachowali więzy jako społeczność, jako naród, jako obywatele i tworzyli pewną jedność. Bo w tym słowo konstytucja, wspólnie twórzmy, wspólnie bytujmy, wspólnie urządzajmy, bądźmy zawsze razem. Dlatego tym, co łączy wszystkie zapisy konstytucji, to jest dobro wspólne. Czyli to dobro, które tworzymy razem oddolnie, my tego nie otrzymujemy w darze, my musimy to wypracować. Dlatego konstytucja też jest tworem żywym. To nie jest twór, który zostaje nam dany raz na zawsze. To nie jest prawo, które zostaje nam narzucone i my już nie możemy go zmienić. Dlatego powracam tu do tego pytania ojca. Co się stanie z tymi, którzy dzisiaj bronią i byliby gotowi oddać życie za tę konstytucję? A jeśli społeczeństwo, jeśli naród za jakiś czas, na pewno ta zmiana nastąpi, zmieni konstytucję, to gdzie oni się znajdą? I czy potrafią wtedy przyjąć tę nową konstytucję, którą społeczeństwo w całości urządzi, stworzy i trzeba będzie ją...
Bo też się pewnie rodzi pytanie, jak my rozumiemy to dobro wspólne, tak? bo ona ma stać, konstytucja, na straży tego dobra wspólnego i my mamy wypracowywać wspólnie to dobro, a ona ma nam jakby zagwarantować te właśnie te ramy, w których się poruszamy, w których to dobro, możemy go strzec, ale może...
No właśnie, ja się zastanawiam, czy właściwym jest to porównanie, że to są jakieś ramy, bo wydaje mi się, że ramy to tworzy prawo, czyli kodeksy karny, cywilny, administracyjny. Tam są te ramy, w których trzeba się poruszać. Natomiast ja myślę, że konstytucja to jest coś, co jest żywe, co rośnie wraz z narodem i dlatego w którymś...
Czasami problemy z tym interpretacją, tak?
No tak, dlatego albo mamy Trybunał Konstytucyjny.
Do tej konstytucji, którą mamy, tak? Czy to wszystko się mieści nam?
No ale jak widzimy, dzisiaj nasze władze ustawodawcze na czele też z prezydentem władzą wykonawczą mówią, że ta konstytucja już nie przystaje do tego, kim my dzisiaj jesteśmy. Czyli konstytucja, rosnąc z nami, uczestnicząc niejako w przemianach, domaga się też zmiany, żeby była częścią społeczeństwa, a nie żeby odstawała jako już archaiczny zapis pewnych uregulowań, które decydują o ustroju państwa, o relacjach między tymi trzema władzami. Dlatego wydaje się, że powinniśmy patrzeć na konstytucję jako coś, w co powinniśmy wierzyć, czyli ja bym to bardziej traktował i tu bym użył pojęcia symbol. Tak jak my mamy symbol naszej wiary w Kościele, to jest właśnie to credo nasze, to wydaje mi się, że tym credo społeczeństwa jest konstytucja, ale tak jak nasz symbol, nasze credo było zmieniane i jest w pewien sposób uzupełniane, bo najnowszy dogmat, jaki doszedł do naszego credo, czyli niepokalane poczęcie, ogłoszony przez Kościół, uzupełnia to, w co do tej pory wierzyliśmy, czyli to nasze credo też żyje wraz z Kościołem.
No tylko tu będzie pytanie, czy, kiedy i dlaczego tak miałaby się na przykład konstytucja zmienić.
No i właśnie o tym decyduje społeczeństwo. Dlatego ja bym tutaj, kończąc tę myśl, powiedział, że tak, że społeczeństwo ma wpływ na takich czterech etapach tworzenia się konstytucji. Najpierw społeczeństwo wybiera swoich przedstawicieli, czyli wybiera władzę. Władzę ustawodawczą, a władza ustawodawcza wybiera później władzę wykonawczą, czyli powołuje rząd. Więc społeczeństwo o kształcie konstytucji w pewnym sensie wpływa już na tym etapie wyborów. Kogo wybierze, to w takim kierunku rozwój społeczny, rozwój państwa, rozwój narodu pójdzie. Drugi etap to jest możliwość wypowiedzenia się narodu poprzez referendum o tym, co w konstytucji mogłoby być zapisane, czy powinno.
Ostatnio prezydent próbował.
Próbował, nie wyszło, ale na pewno do tego referendum konstytucyjnego powrócimy i naród, społeczeństwo będzie się mogło wypowiedzieć. Dalej, kolejny etap to jest sposób uchwalenia, czyli jak chcemy tę konstytucję przyjąć. I wreszcie przyjęcie konstytucji, czy jej uchwalenie, czy sposób, w jaki ona ma wejść jako ustawa zasadnicza w życie społeczeństwa. I wydaje mi się, że na każdym z tych etapów dzisiaj społeczeństwo, demokratyczne społeczeństwo, ma możliwość wypowiedzenia się, dialogowania, uchwalania pewnych wskazań i jeśli powstanie ta nowa konstytucja, to myślę, że to będzie odzwierciedlenie tego, na jakim etapie rozwoju demokracji również jest nasze społeczeństwo.
A kwestia roli, tak, tej konstytucji, czy też my ją... Bo to nie jest kwestia interesów jakiejś na przykład wąskiej grupy społecznej, bo nieraz tak mówimy o tym, co naród może zdecydować, tak wybiera. I teraz czy może być tak, że ktoś stawia ten naród jako takiego zakładnika, prawda? Albo tylko komuś się należy, czy ktoś może zdecydować, jak ta konstytucja ma wyglądać, albo ktoś nam zabiera tą konstytucję, czy prawa, które nam przynależą, zapisane w konstytucji.
No tak, to jest to pytanie o rolę konstytucji, więc pierwsza rola i podstawowa taka funkcja to jest danie poczucia bezpieczeństwa. Nie? Jeżeli nie mielibyśmy konstytucji, wtedy no, te zmiany naszego życia mogłyby następować bardzo szybko, więc konstytucja jest po to, żeby zagwarantować pewne poczucie tożsamości i bezpieczeństwa obywateli, którzy mieszkają. Po drugie, funkcja polega na uporządkowaniu naszego życia społecznego. Zauważmy, że w tej konstytucji jest to taka architektura naszego życia. Wszystkie najistotniejsze funkcje, instytucje państwowe, organy, które istnieją, zostały w konstytucji opisane. Czyli poczynając od prezydenta, Sejmu, Senatu, wszystkie sądy, grupy sądów, instytucje kontroli państwa. To wszystko zostało bardzo ogólnie, ale zostało opisane. Więc uporządkowanie tej naszej struktury społecznej jest drugą taką funkcją, oprócz zagwarantowania bezpieczeństwa. No i trzecia to jest to, żeby tak skonstruować konstytucję, żeby pomiędzy tymi instytucjami, pomiędzy obywatelami, żeby nie unikać konfliktów, tylko żeby przewidując pewne istniejące konflikty, żeby można było te konflikty w sposób harmonijny, pokojowy, bez, no, nie wiem, jakichś takich dużych strat, że można je rozwiązywać. Więc ja bym określił rolę konstytucji w tych trzech pojęciach, czyli pewnego poddania poczucia bezpieczeństwa, kontynuacji, stabilności, uporządkowania naszego życia i zapewnienia pewnych harmonijnego współżycia pomiędzy tymi różnymi organami. Natomiast pytania, które się dzisiaj rodzą, dlatego dlaczego dyskutujemy tak często też publicznie dzisiaj ten temat konstytucji pojawia się, to jest po pierwsze to, o czym mówiliśmy, że nasze życie społeczne czasami wytwarza nowe formy, które sprawiają, że konstytucja nie jest już aktualna. Konkretny przykład. W konstytucji jest zapisane, że ma być Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ona jest zapisana konstytucyjnie. No dzisiaj czy już były takie próby, żeby, no czy ta instytucja jest tak ważna, tak istotna, żeby ona była zakorzeniona aż w konstytucji. Jest wiele różnych form naszego życia, które nie są zakorzenione jako formy takie organizacyjne, instytucjonalne w konstytucji. No i jest pytanie, nie? Czy rola tej, wymieniłem jedną, ale pewnie można do każdej z tych instytucji pytać, więc czy wielkość przewidziana parlamentu, nie, 460, czy 100 zapisana w konstytucji, czy to są liczby absolutne, czy też można zmieniać, bo zmieniły się formy naszej komunikacji i nie ma już potrzeby, żeby taka grupa się spotykała. To są pytania, które możemy sobie stawiać i to jest jedno źródło konfliktów, nieporozumień, że życie społeczne, te realia nie przystają do tego, co zostało zapisane kilka lat temu. A drugie źródło pewnych potencjalnych konfliktów jest to, że w samej konstytucji mogą się znajdować zapisy, które po jakimś czasie okazuje się jakby sprzeczne ze sobą, nie? Czyli albo trudne do zinterpretowania, bo no z jednej strony mówi się, że sędziowie są nieusuwalni, niezawiśli, nieusuwalni, a z drugiej strony jest kwestia przejścia na emeryturę, która regulowana jest poprzez ustawę. No i tutaj widzimy, rodzi się porę konfliktu, którego piszący pewnie konstytucję nie przewidzieli. Jak to zostanie?
Tak możemy powiedzieć, my tak byliśmy też na pewnym poziomie, tak? To są pewne osiągnięcia nasze narodu, który wyzwolił się z PRL-u. Tak? Gdzie konstytucja, że to prawo, ta ustawa zasadnicza została nam narzucona. I teraz też uwolniliśmy się, aczkolwiek z perspektywy czasu widzimy, że ten 89 rok wcale aż takim dużym osiągnięciem nie był, ale to były właśnie dla nas z tej perspektywy czasu takie osiągnięcia, dlatego żeśmy to pozapisywali. Tak? Właśnie nawet ta Krajowa Rada, ten regulator.
No to wtedy było ważne, inne, bo media znajdowały się w rękach państwa, natomiast tu była bardzo radykalna zmiana, która została zapisana w konstytucji, żeby zapewnić obywatelską kontrolę nad mediami.
Dlatego pytanie, czego bronić w konstytucji, jak niepodległości?
Tak.
Ja myślę tak, że konstytucja musi nam pokazać pewien ideał. I ten ideał wtedy wyznacza pytanie, pewne...
Stać na to naród czy jakąś wąską grupę? Bo nieraz tak się zastanawiamy, kto najlepiej to zrobi, żeby to rzeczywiście było idealne i odpowiadało wszystkim.
Nie, ja myślę, że nie ma idealnej konstytucji i to wydaje mi się, że powinniśmy u samych podstaw dyskusji i dialogu na temat konstytucji ustalić, że nie ma takiej konstytucji, która byłaby niezmienna. Nawet Konstytucja Stanów Zjednoczonych, mimo że ona jest bardzo krótka i bardzo spójna, ma już swoje poprawki, bo życie podyktowało poprawki. Ale ja bym wrócił znowu do tej etymologii, bo w etymologii constituo, constituere, tego łacińskiego słowa, używano wtedy, kiedy ustalano ustrój państwa. Kiedy zastanawiano się nad pryncypiami tego, jak powinno państwo funkcjonować. Natomiast zupełnie innych pojęć używano, kiedy mówili o stosowaniu prawa. To było leges dare, leges scribere, czyli ustanawianie prawa, pisanie prawa. I myślę, że tak powinniśmy traktować, że konstytucja to nie jest zapis, którym można się posługiwać dla własnych celów.
To nie oręż jakiś taki,
to nie jest żaden oręż.
Jedni przeciwko drugim.
I nie wolno językiem prawniczym i całego tego systemu prawniczego stosować tak samo do konstytucji, jak i do kodeksów. Dlatego wydaje mi się, że wielkim nadużyciem jest traktowanie konstytucji tak jak każdego innego prawa, że to, co się dotyczy prawa karnego, prawa administracyjnego czy prawa cywilnego, to samo stosujemy do konstytucji. To się odbiera tożsamość narodowi, odbiera się kontrolę społeczeństwu. Społeczeństwo przez swoich przedstawicieli ustawodawczych chce mieć wpływ na to, jak konstytucja funkcjonuje, a nie jak ją rozumieją prawnicy. Bo to nie jest własność prawników, tylko jest własność narodu. Więc uważam, że jeśli chcemy uświadomić naród i chcemy ją traktować jako część systemu demokratycznego, to nie możemy jej interpretacji oddać w ręce specjalistów i znawców, którzy mogą tym językiem mówić o kodeksach, ale nie wolno w taki sposób traktować konstytucji. Bo ona jest pewną... Użyję tu słowa, ale w cudzysłowie, świętością dla narodu. Więc nie można sobie wchodzić w nią z takimi...
Z butami tak może.
Tak, z butami i powiedzieć, aha, bo takim językiem, takimi sposobami interpretujemy kodeksy i na tej podstawie wydajemy wyroki. Konstytucja nie jest od tego, żeby wydawać wyroki. Bo od tego jest to właśnie prawo pisane, prawo, które powiedziałbym reguluje już funkcjonowanie państwa w relacji do obywatela i obywatela w stosunku do państwa. Natomiast ja bym tu chciał wprowadzić jeden ważny element i wydaje mi się, że powinniśmy na tym się też pochylić, że społeczeństwo musi żyć, czy mu się to podoba, czy nie. W dwóch systemach prawnych. Z jednej strony musi funkcjonować w systemie prawa naturalnego, a z drugiej strony musi funkcjonować w systemie prawa pozytywnego, stanowionego. I moim zdaniem konstytucja to jest ta ustawa, która musi odpowiednio wyważyć, gdzie jest to, czego nie wolno zmieniać, co na przykład dotyczy człowieka. I uważam, że jak się zapisze w konstytucji, że każdy obywatel ma prawo do życia, tego nie wolno zmienić, tego nie wolno interpretować. Od życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Ale na przykład jak się opiekować człowiekiem, czyli jak stworzyć na przykład system służby zdrowia, albo tej, to oczywiście nie musi być literalnie wszystko zapisane, ale w odpowiednim systemie prawa stanowionego można to w konstytucji umieścić. Żeby zadbać o zdrowie człowieka, powinniśmy na przykład wychowywać go już od początku w dbałości o swoje zdrowie poprzez na przykład profilaktykę. Nie wiem, mówię o tym prawie stanowionym. Jak to ma być zapisane? Powinniśmy dyskutować.
Właśnie, nieraz pytanie, czy my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie to we właściwy sposób wyważyć i zobaczyć, co jest tym prawem naturalnym, czy je przyjąć, tak? Bo jeżeli mówimy demokratycznie, byle jak, tylko żeby było po mojemu. Nieraz tak ludzie na skróty mówią. I teraz czy my też coraz bardziej dojrzewamy do tej odpowiedzialności za siebie i za innych, bo jeżeli chcemy taki konstytucję na przykład w jakimś referendum zmienić i pewne punkty, żeby, czy pewne rozdziały, żeby lepiej funkcjonować też jako społeczeństwo, żeby właśnie czuć się bezpiecznie, no to kto i kiedy, prawda? I w jakim momencie możemy to zrobić, czy nie pogorszymy?
Znaczy, to myślę, że trzeba też sobie tak dla naszego pewnej wyobraźni, dla pewnego uporządkowania naszego myślenia, warto sobie, że są dwie możliwości zmieniania konstytucji. Jedna, która polegałaby na wprowadzaniu takich mniejszych zmian, które właśnie eliminują te możliwości konfliktów, różnych takich interpretacji, które były. Więc takie możliwości istnieją i w polskiej konstytucji takie inicjatywy zmiany konstytucji w małej skali, one były podejmowane i kilka takich zostało też przeprowadzonych. Nie? Przypomnijmy sobie, że żeby taką zmianę konstytucyjną wprowadzić, no to jest potrzebne większość kwalifikowana zebrania Zgromadzenia Narodowego, nie? Czyli Senatu i Sejmu na wspólnym
zmiany zgromadzeniu. Nawet 2001, 2006 i 2009.
Tak, były to zmiany, one dotyczyły kwestii immunitetu na przykład. Tam były takie próby, żeby właśnie niektóre instytucje wyłączyć, żeby one nie podlegały ochronie takiego prawa konstytucyjnego. No jest szereg takich inicjatyw było przeprowadzanych.
Ponad 20 było.
I to jest jeden rodzaj zmiany konstytucji. I tak było w Stanach Zjednoczonych. Tych 27 poprawek, które zostały wprowadzone do tej krótkiej konstytucji, sprawiają, że do dzisiaj ta konstytucja jest bardzo... Zmiana też konstytucji w Stanach Zjednoczonych jest niezwykle skomplikowana. Tam potrzeba naprawdę dużego... bo to musi przejść nie tylko przez parlament, nie tylko przez Izbę Reprezentantów, nie tylko przez Senat, nie? Gdzie są reprezentanci wszystkich stanów, ale później w samych Stanach to musi być zaakceptowane i to w jakimś tam określonym czasie. Więc ta próba zmiany konstytucji amerykańskiej jest niezwykle silnie obwarowana. Zmiana polskiej konstytucji, możemy to przeczytać w 12 rozdziale, jak to się dokonuje, jest stosunkowo łatwa. Ale też jest ciekawe to spojrzenie tych konstytucjonalistów, tych, którzy tworzyli konstytucję wówczas, że w przypadku zmiany, która byłaby w pierwszym, drugim i właśnie 12 rozdziale, jest swego rodzaju utrudnienie, nie? Które polega nie tylko na tym, że Zgromadzenie Narodowe taką zmianę uchwala i na tym ta zmiana wchodzi w życie, tylko w przypadku zmiany pierwszego, drugiego i 12 rozdziału może być na życzenie jakiejś grupy, zgodnie z ustawodawstwem naszym, ma być przeprowadzone referendum. I dopiero po przeprowadzeniu referendum te zmiany są zaakceptowane. Więc możemy zauważyć, że te normy prawne, które zostały zapisane w rozdziale pierwszym, drugim i dwunastym, a zatem dotyczące zmian, są szczególnie obwarowane. Że nie jest tak łatwo je zmienić. Jest trudniej zmienić, aniżeli te zmiany, które są w pozostałych dziewięciu rozdziałach naszej konstytucji. A zatem jeszcze raz, zmiana konstytucji może być dokonywana w sposób taki ewolucyjny poprzez wprowadzanie małych zmian, dodatków, ale może być ta inicjatywa, którą pan prezydent podejmował, była taka, żeby odbyć taką bardzo globalną dyskusję na temat konstytucji i wtedy ta zmiana byłaby taka bardzo, bardzo taka gruntowna, że po prostu nawet struktura czy pewne zapisy byłyby zupełnie inne, aniżeli te, które dzisiaj obowiązują. W polskiej historii takich zmian było kilka. Te w historii 7 czy 8 konstytucji, które były ustanawiane od Konstytucji 3 maja, one często były ustanawiane w taki, nazwijmy to, bardzo rewolucyjny sposób, czyli bardzo takie radykalne były zmiany, ale one wynikały z tego, że jakaś konstytucja istniała i później państwowość upadała. Po 120 latach było już ciężko wrócić do tej samej konstytucji, która obowiązywała na koniec XVIII wieku. Dlatego w 1918 roku, pamiętamy, po odrodzeniu się państwowości, to też jest ciekawy temat, jak powstawała konstytucja ta pierwsza, nie? Jakie były procesy utworzenia tej konstytucji. Zawsze sięgamy do przeszłości. A drugim takim źródłem czerpania wiedzy o tym, to jest też wzorowanie się na innych państwach, nie? To też sobie warto uświadomić, że te konstytucje krajów, które są... My jesteśmy wolni, nie? Nikt nam nie może narzucić, ale myślę, że warto wzorować się na tym, co w innych państwach jest uznawane jako konstytucja i pewne wzorce można przejmować. No dodam tutaj jeszcze też, żeby może w późniejszym, w tej audycji radiowej będziemy o tym mówić, że w takich współczesnych warunkach i Kościół też bardzo wyraźnie o tym mówi, że kiedy mamy państwa istniejące obecnie, te państwa narodowe, które mają własne konstytucje, bardzo często powstają organizacje ponadnarodowe. Nie? Tak jak Unia Europejska, jakieś inne formy takiego łączenia państw. No i wtedy jest taki duży wysiłek, jak w jakiś sposób zharmonizować te różne tradycje konstytucyjne różnych państw w jedną taką wspólną. Jak to zrobić? Unia Europejska jest takim przykładem prób stworzenia takiej quasi-konstytucji. Nie nazywamy tego konstytucją. Traktat lizboński nie jest konstytucją, ale takim tworem prawnym, który no, próbuje te różne tradycje konstytucyjne różnych europejskich państw ująć w jakiś jeden wzorzec. Więc to jest taki kolejny temat, który też możemy, kiedy mówimy o konstytucji.
Tutaj od razu by się może też rodziły pytania. Trybunał Konstytucyjny nasz, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo teraz też się często jakoś odwołuje, chociażby Komisja Europejska ostatnio co do praworządności. I też pytanie, co dzieje się w naszych głowach, my jako społeczeństwo, jak my to odbieramy, jaką rolę ma nasz Trybunał Konstytucyjny, jego praca, zasadność, no i później ten Trybunał Sprawiedliwości, czy w ogóle trybunały, które odnoszą się, jak one się mają do funkcjonowania konstytucji w społeczeństwie, tak, do tych zasad, dla których, którym służy konstytucja?
To jest dosyć dokładnie rozstrzygnięte i Unia Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma prawa wpływać na konstytucję i na jej rozumienie, bo to jest zagwarantowane w traktatach lizbońskich, czyli w tym traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej. Polska jeszcze wraz z Wielką Brytanią przyjęła oddzielny dokument, w którym sobie pewne prawa gwarantuje własnej ścieżki interpretowania prawa europejskiego, jego stosowania. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy też na konstytucję spojrzeć jako na tę ustawę, którą każdy obywatel powinien w swoim życiu stosować. I tutaj wydaje mi się, że wkraczamy na bardzo delikatny i wrażliwy teren tego, jak należy zapisy konstytucji rozumieć. To, co już powiedziałem o tym zapisie i zrównoważeniu prawa naturalnego i prawa pozytywnego. Chodzi o to, bo jest taka formuła Radbrucha, czyli tego filozofa, prawnika niemieckiego, który twierdził, że jeśli norma prawna w drastyczny sposób łamie zasady moralne, to takie prawo nie obowiązuje. I wydaje się, że powinniśmy zawsze patrzeć tak na konstytucję, żeby w niej się nie znalazło nic, co byłoby przeciwne godności człowieka. Czyli ustawa zasadnicza zawsze pisana jest pod godność człowieka, pod tę najwyższą godność, jaką człowiek posiada, bycia osobą i podmiotu praw i oczywiście też obowiązków, ale przede wszystkim praw, które mu się należy.
I do każdego, prawda?
Każdego człowieka.
Podziału, wyłomu.
Tu absolutnie nie ma. Więc żeby obywatel mógł tę ustawę traktować jako własną i stosować ją we własnym życiu, bo jak ktoś mądrze powiedział, konstytucja to jest inaczej sumienie narodu. Wyraża się w tym to, w co naród naprawdę wierzy, kim chce być, jakim chce być. I to później się przekłada na pisanie konstytucji. Bo to, co mówiłem o tym ideale, konstytucja powinna zawierać ideał, przekłada się później na to, jak odzwierciedla się konstytucja w kodeksach, które są stosowane przez sądy. Ale żeby człowiek mógł poddać się pod władzę konstytucji, to ona nie może naruszać jego sumienia, nie może naruszać jego zasad moralnych, nie może naruszać tego, co jest podstawą jego praw. I to, co w tej dyskusji toczącej się ja widzę, to jest to próba przeniesienia dyskusji o roli konstytucji właśnie na teren prawniczy, a nie na teren osobistego rozumienia przez każdego z nas konstytucji. Po prostu sędziowie, adwokaci czy wszyscy ci, którzy stosują prawo, chcą tak traktować konstytucję, jak oni ją po swojemu rozumieją. A wydaje się, że żeby obywatel mógł stosować konstytucję i później stosować się do prawa, które jest pisane i stosowane, to musi w konstytucji odnaleźć to, co wzmacnia jego godność. To, co pozwala mu czuć się w pełni człowiekiem, w pełni obywatelem tego społeczeństwa, tego państwa. I dlatego konstytucji nie można naruszać i traktować to jako coś, co pozwala mi zachować moje osobiste przywileje. Jak na przykład jest zapisane, że kadencja pierwszej prezes czy pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. Tak zostało zapisane, ale jak to rozumiemy, to każdy ma prawo się na ten temat wypowiedzieć, bo konstytucja należy do całego narodu, a nie do tego, jak ją rozumieją ci, do których ona się odnosi. A ponieważ społeczeństwo wybrało swoich przedstawicieli do władzy ustawodawczej, to ustawodawca zadecyduje, że wprowadzając taką, a nie inną ustawę, zmienia rozumienie, że kadencja to jest 6 lat, ale 65 lat jest tym, co obowiązuje i nikomu w ten sposób krzywdy nie czynimy. Wydaje mi się, że żeby zrozumieć, czym jest konstytucja, to powinniśmy ją odnosić również do samego siebie. I tu jest moje wezwanie do naszych telewidzów. Czy on tak traktuje tę ustawę? I to, co powiedziałem o symbolu naszej wiary. Jeśli ja wyznaję wiarę, to ja wyznaję w to, co ja wierzę. Czy każdy z nas traktuje tak samo konstytucję? Bo wtedy nie dajemy prawa nikomu jej obrony, bo nie da się, nie może grupka bronić tego, co jest własnością całości.
Drodzy Państwo, zapraszamy też, niech może to będzie to zaproszenie, które ksiądz profesor kieruje do nas, jak my to rozumiemy, jak my odnosimy się do konstytucji, czy co z przyszłością naszej konstytucji. Telefony dla widzów telewizji trwami, słuchaczy Radia Maria, słuchaczy prosimy o telefonowanie na numery telewizji 56 657 0011, drugi 56 657 0012, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dwa telefony również dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. A może jeszcze nim pierwszy telefon, ta relacja konstytucji do Kościoła, spraw religii, bo jest tak, że coraz więcej spraw jakby widzimy jest takich nabrzmiałych właśnie tego rozumienia, jak to sumienie, to prawo naturalne, bo tak jak ksiądz profesor powiedział, moje przywileje, to będę ich bronił też jak niepodległości, tak? Ale gdybym kwestia obrony życia, to też zaczynamy, jak gdyby taka próba lawirowania, zaczynaliby jakąś taką próbę selekcji, tak? Tych nie. I teraz jak z tą godnością sobie radzimy, kiedy na przykład sprawa sumienia nie do końca, prawda? Kwestia wiary również, bo zaczynają może ludzie odchodzić od wiary, od rozumienia tego, czym jest wiara, do czego ona mnie zobowiązuje.
No, to sprawy religii, sprawy wolności sumienia, sprawy wiary są też przedmiotem wypowiedzi, uregulowań, które się znajdują w Konstytucji. Bardzo takim pierwszym i najistotniejszym przykładem jest sama preambuła, nie? Gdzie jest taka mowa o tym, że my, naród polski, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i ci niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł stanowimy. Nie? Czyli to widać od razu, że nasza konstytucja i bardzo często w komentarzach też na zachodzie Europy, a w Niemczech też bardzo często spotykałem ludzi, którzy się zajmują właśnie sprawami konstytucji czy prawa. To oni uważali, że to jest takie bardzo pełne wrażliwości sformułowanie w naszej konstytucji, która uwzględnia zarówno wierzących, którzy te podstawowe wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą od Boga, jak i ci, którzy z innych źródeł, ale te same wartości podzielają. Więc to jest taka pierwsza rzecz, że ta preambuła, ona jest tak szeroko pojęta, że zarówno wierzący, jak i niewierzący w tej konstytucji się powinni odnaleźć. To jest takie zaproszenie dla wszystkich, każdy obywatel. Drugą rzeczą, którą w konstytucji możemy znaleźć dotyczącą spraw religii, to są te zapisy, które mówią o wolności religijnej wspólnot wyznaniowych, które, i tam jest to dodane, są uregulowane albo za pomocą międzynarodowych umów, czyli konkordatu, czy tak jest taka międzynarodowa umowa zawarta pomiędzy Stolicą Apostolską, nie Państwem Watykańskim, tylko Stolicą Apostolską, bo to są dwa podmioty, ale też warto sobie te różnice może kiedyś jeszcze bardziej uświadomić. Stolica Apostolska podpisuje z rządem polskim konkordat na temat zasad współpracy Kościoła instytucjonalnego i państwa. I to jest zapisane w Konstytucji, że nasz porządek życia społecznego jest oparty o właśnie międzynarodową umowę zwaną konkordatem, a w stosunku do innych wspólnot religijnych, które nie są tak duże jak Kościół i nie mają osobowości prawnej takiej międzynarodowej, na podstawie innych uregulowań prawnych. Ale jest to wspomniane w Konstytucji i takie prawo do uregulowania tych spraw za pomocą ustawy, rozporządzenia czy no, innych narzędzi prawnych istnieje. No i tu warto jeszcze też dodać, że jeżeli chodzi o pewne wartości, które w Konstytucji są zapisane, to ja użyję jednego przykładu. Rzeczywiście jest zapis konstytucyjny nasz, że małżeństwem jest wspólnota mężczyzny i kobiety i ona jest chroniona przez państwo. Jest to oczywiście wizja jak najbardziej związana z Biblią. To jest biblijny obraz człowieka, chrześcijański obraz człowieka i małżeństwa. Wiemy dzisiaj, że znowu toczy się duża debata o rolę małżeństwa. Też tutaj w naszych programach o tym rozmawialiśmy. Ale znowu też to jest zapisane w Konstytucji. To jest przejaw też chrześcijańskich wartości, na których opierało się nasze społeczeństwo. I też wynika to nie z samej religii,
wartości tych właśnie z innych źródeł, tak?
Które zostały zaakceptowane wtedy przez wszystkich, prawda? Którzy głosowali, wierzący i niewierzący uznali, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety i zapisane to zostało w Konstytucji. A zatem te sprawy religii, one są ujęte w Konstytucji z dużą wrażliwością, jeszcze raz chcę powiedzieć, taką w stosunku do sumienia osób, które są wierzące i niewierzące, ale pewne wartości są wspólne i one zostały w ten sposób ujęte i zapisane na kartach naszej polskiej Konstytucji.
Mamy pierwszego widza czy słuchacza. Bardzo prosimy.
Tak, halo?
Jesteśmy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Waldemar Pokorski z Pyrzyc. Ja mam bardzo ważną kwestię. Prosimy. Wobec sędziów, którzy chcą orzekać na sali sądowej o ludzkim losie po 65 roku życia. Przecież wtedy nikt nikomu nie przyszło do głowy spośród tych wszystkich komentarzy w mediach, że to jest początek ukrytych w ogóle objaw chorób starczych. Demencja czy jakieś różnego rodzaju inne choroby typu Alzheimer, w ogóle zapominanie i już naprawdę jakość orzekania może być wątpliwa. To jest niebezpieczne, żeby ktoś orzekał na sali sądowej jeszcze z ukrytymi objawami w ogóle jakichkolwiek chorób psychicznych, starczych, to jest absurd. Proszę wziąć to pod uwagę. A oni wzajemnie siebie będą bronić, jeśli ktoś na salę sądową przyjdzie i raptem jakiegoś paragrafu zapomni.
Panie Waldemarze, a kwestia konstytucji, tego tematu, który podejmujemy dzisiaj?
Konstytucja musi być, jak Szymon powiedział, albo katolicka, albo żadna. Bo obecnie obrońcy, tej rzekomo obrońcy, z dawnego układu komunistycznego, bronią konstytucji na swoją modłę. Na swoją modłę, tak żeby ona była bardzo łatwa do manipulowania.
Dziękuję bardzo, panie Waldemarze, za pana głos w naszych rozmowach. Bóg zapłać panu.
Dziękuję, panie Waldemarze. Ja co do tej pierwszej kwestii, to wydaje mi się, że ten argument byłby za słaby, bo trzeba też dowartościować ludzi w podeszłym wieku. Ta granica się wydłuża i kiedyś człowiekiem starym był już 50-latek i to była wczesna starość. Dzisiaj według międzynarodowych czy Światowej Organizacji Zdrowia to już zostało przesunięte na ponad 60 lat, kiedy mówi się o początkach starości i tak dalej. Będziemy w miarę wydłużania się średniego wieku przesuwać tę granicę do kiedy człowiek jest sprawny pod każdym względem. Więc ja bym tutaj tego argumentu fizyczności, biologii, psychiki nie wysuwał, bo wielkie odkrycia, które zmieniały losy świata, to były też odkrycia ludzi w podeszłym wieku i niekoniecznie...
Z doświadczeniem.
Tak, z doświadczeniem. I myślę, że nie o to tu chodzi. Tu chodzi o to, że pewne funkcje, które wyznacza się w systemie państwa, w jego funkcjonowaniu, zabezpiecza się w ten sposób, że albo kadencją, albo wiekiem. Ale może to być coś, co ogranicza, ale może to być też przywilej. Na przykład mamy teraz wielką dyskusję w Rosji, kiedy wiek został podwyższony dla mężczyzn do 65, dla kobiet do 60. I wielka dyskusja, miliony ludzi podpisuje się pod różnego rodzaju petycjami, żeby tego prawa nie zmieniać. Ale to pokazuje, że oni bronią swojego przywileju. Im wcześniejsza emerytura, tym wcześniej człowiek otrzymuje pieniądze i ma pewną wolność. Więc możemy i tak traktować. Natomiast co do konstytucji, to ja się tu z panem zgadzam, że trzeba ten element wiary i tego, co boskie i tego, co wywodzi się z natury, to uznać za ten, powiedziałbym, kręgosłup konstytucji. Ale w konstytucji musi być też...
Prawo naturalne.
Tak, w konstytucji musi też być miejsce na prawo stanowione. No tak jak powiedziałem, konstytucja musi iść duchem czasu i rozwijać się razem z narodem. Ma wyznaczać ten poziom wrażliwości na te najważniejsze wartości, o których jest mowa w preambule.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Proszę nam się przedstawić.
Stanisław z Pomorza.
Dziękuję.
Proszę, mam takie pytanie. Jak wygląda sprawa prawa własności w Konstytucji? Bo ponieważ Stany Zjednoczone swoją potęgę zawdzięczają prawu własności, a u nas prawo krzywdzi obywatela. Dziękuję.
Dziękuję, panie Stanisławie. Pozdrawiamy Pomorze.
Pozdrawiamy serdecznie. Więc prawo własności jest zagwarantowane w polskiej konstytucji. Tak sobie ostatnio jechałem właśnie przez Dolny Śląsk i słuchałem przez audiobooka konstytucji naszej, więc tak na świeżo nawet w pamięci mam te zapisy prawne. Istnieje możliwość wywłaszczenia przez państwo danej osoby. I ona jest też konstytucyjnie zapisana, tylko pod warunkiem tej jakiejś tam uzasadnionej wyższej konieczności i pod warunkiem sprawiedliwego odszkodowania. A zatem prawo własności jest konstytucyjnie zapewnione każdemu z nas. A jeżeli zdarzają się przypadki, no nie wiem, już łamania tego prawa, które później jest też jest obwarowane też prawem karnym, no to już jest słabość natury ludzkiej i jest ścigana to prawem karnym czy powództwem takim cywilnym każdego człowieka, który został skrzywdzony, jeżeli jego własność została mu albo odebrana niesprawiedliwie, albo ją stracił w różny sposób. Ale prawo własności jako takie jest prawem człowieka, zagwarantowane w Karcie Praw Podstawowych Człowieka i jest zamocowane w naszej Konstytucji. Natomiast wyjątki od tego, o których tutaj mówiłem, czyli możliwość wywłaszczenia, czyli budowana jest na przykład droga, jest potrzebny teren na jakieś takie publiczne dzieła i ktoś prywatnie tam mieszka.
Prawda?
Wtedy nasza Konstytucja otwiera taką możliwość, a ustawodawstwo, prawo, ustawa realizuje później tę możliwość, ale zawsze są pewne warunki, żeby ta dana osoba no, nie była pokrzywdzona. Znaczy, trzeba jej straty w sposób sprawiedliwy wynagrodzić. To tak można by ująć najkrócej.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Przysługuję się tej dyskusji i...
Proszę nam się przedstawić.
Małgorzata z Warszawy.
Dziękuję.
Otóż, jeżeli bierzemy pod uwagę Konstytucję Rzeczypospolitej w obecnym czasie, to powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę treść traktatu lizbońskiego, jako że on właściwie zawłaszcza niejako prawo polskie i praktycznie rzecz biorąc, on był kilkakrotnie korygowany, prawda? Znamy tę wersję. I teraz generalnie biorąc pod uwagę traktat lizboński, to 90% jakby przepisów polskich w Konstytucji jest pod jurysdykcją niestety Unii Europejskiej jako specpaństwa. Tak trzeba to powiedzieć. I teraz nawet pan Kaczyński Jarosław jako lider partii rządzącej już w 2016 roku, bodajże w kwietniu, jeżeli dobrze pamiętam, publicznie powiedział, że traktat lizboński powinien być zmieniony. Jak do tej pory nic się tutaj nie dzieje i tutaj szanowni księża rozmówcy powiedzieli, że prawda, konstytucja jakby nam tutaj gwarantuje, no nie bardzo gwarantuje. Jeżeli mamy taką wyższość prawa unijnego nad prawem polskim tutaj, a czego nie mają Niemcy, zwróćmy uwagę, prawda? Ich parlament ustalił w kwestiach choćby nawet prawda, deportacji obywateli prawo niemieckie nad prawem unijnym. No, dziękuję bardzo, to taki skrót mały. W każdym
dziękuję.
Razie...
Czy wyższość nad prawem, czy nad konstytucją? Tu spróbujemy. Mam nadzieję, że nasi goście też odpowiedzą pani nam na pytania.
Otóż, pani Małgorzato, ja bym tu był bardzo ostrożny, jeśli chodzi o podawanie konkretnie tam 90%, bo jeśli chodzi o Unię Europejską i relacje Unii do poszczególnych państw, to widać, że niestety, ale istnieją różne porządki odnoszenia się do prawodawstwa konkretnych państw i różną miarą mierzy się te państwa. No takim z brzegu...
Mimo wszystko.
Takim z brzegu pierwszym przykładem jest chociażby traktowanie Francji w zakresie jej budżetu, który niestety wymknął się wszystkim rygorom, jakie stawia tutaj Unia Europejska i deficyt przekroczył już wszystkie wyznaczone możliwe ramy. I na pytanie, dlaczego Komisja Europejska nie reaguje, to jest Francja. To jest Francja. Więc widzimy tutaj, że tu nie chodzi o to. I myślę, że tu nasi sędziowie i wszyscy, którzy próbują wynosić nasze sprawy na forum Unii Europejskiej, rozumieją, że od strony konstytucji nie da się tutaj niczego zwojować. Dlatego uciekają w te kruczki prawne. Uciekają tylko w ten jeden zapis, bo jest zapisane sześcioletnia kadencja i tylko się tego czepiałem, że sześcioletnia kadencja. Natomiast co do samej konstytucji, to dopóki nie jesteśmy jednym takim wielkim państwem europejskim, tylko zachowujemy państwa narodowe, to traktat lizboński jest nazywany traktatem konstytucyjnym, ale to jest po prostu umowa międzynarodowa i nie ma to wymiaru konstytucji, jaka by mogła funkcjonować w tej chwili w Unii Europejskiej.
Czyli kwestia tej nadrzędności?
Uważam, że w tej chwili to absolutnie jesteśmy tutaj na razie suwerennym państwem i rzeczywiście Konstytucji Polskiej się naruszyć poprzez przepisy unijne nie da. Trzeba by zmienić Konstytucję.
Tak myślimy też, Konstytucja to prawo. Dla kogo? Kwestia też prawników, tak? Bo bo nieraz tak byśmy powiedzieli, że to oni zrobiliby to może najlepiej.
No właśnie już o tym mówiliśmy, że konstytucji nie może zawłaszczyć nikt, ani żadna grupa, której broni, ani żadna kasta, ani jakakolwiek inna organizacja, instytucja, bo to jest ustawa, co prawda nazywamy ją ustawą, zasadniczą ustawą, ale tak naprawdę to trzeba ją rozumieć jako to, co daje możliwość funkcjonowania ludziom w danym państwie. Więc to pytanie, które zadałem, jak każdy z nas rozumie konstytucję, to jest ważniejsze od tego, jak ją interpretują prawnicy. Bo dla prawników tym, co ich obowiązuje, to są kodeksy. I tego powinni się trzymać. Natomiast jeśli odwołują się do konstytucji i są jakieś wątpliwości, to od rozstrzygnięcia tych wątpliwości jest Trybunał Konstytucyjny. I tylko on może wiążącą interpretację tej wątpliwości wydać.
Tak mówiliśmy, konstytucja to dobro wspólne, tak? I zasada też pomocniczości, bo takie dwie, czy jakie zasady właśnie pokazuje nam konstytucja?
Jest w preambule taki wykaz podstawowych wartości, na których się opiera konstytucja. Bardzo często, kiedy się czyta opracowania takie naukowe na temat różnych konstytucji, to bardzo często pojawia się taki motyw aksjologii, która leży u podstaw jednej czy drugiej konstytucji. Nie? Czyli zakłada to, że konstytucje różnych państw zawierają w sobie w taki trochę ukryty, pod pewną walką, jakby można powiedzieć, taki implicite, pewien porządek wartości, nie? Które się tam ukrywają. Więc jedną z takich wartości nazwanych wprost w polskiej konstytucji jest zasada pomocniczości. To znaczy, że porządek, który opisywany jest w konstytucji, dotyczący organów ogólnopaństwowych, czyli jeszcze raz sobie powtórzmy, ten porządek dotyczy Urzędu Prezydenta, Senatu, Sejmu, Rady Ministrów, funkcji Prezesa Rady Ministrów, wszystkich sądów na wszystkich szczeblach, wszystkich instytucji kontrolnych państwa, finansów państwa, jak się ustala budżety. Więc to są takie podstawowe rzeczy. Natomiast pozostaje kwestia samorządności, nie? Czyli takich lokalnych wspólnot, które się samo rządzą, znaczy same podejmują pewne prawa, pewne ustalenia. Każda gmina taką podstawową jednostką terytorialną, konstytucyjną jest gmina, nie? Czyli taka wspólnota osób zamieszkujących dane terytorium, które ma prawo ustalać sobie własne zasady. I one mogą się różnić, nie? W zależności od regionu. I na tym polega zasada pomocniczości, że każda z tych wspólnot posiada pewne uprawnienia, posiada pewną autonomię, czy to finansową, czyli część podatków pozostaje na terenie danej gminy. Mogą być jakieś dotacje z zewnątrz, z takiego porządku ogólnopaństwowego, ale zasadniczo jest pewna autonomia. Więc pomocniczość polega na tym, że nasza konstytucja gwarantuje tym samorządom, mniejszym jakimś instytucjom, ich działanie dla dobra obywateli tworzących te instytucje. Więc pomocniczość gwarantuje pewną autonomię, stwarza też pewne warunki prawne. W pewnym zakresie myślę, że też jeżeli mówimy o społeczeństwie obywatelskim, to powinna promować tego rodzaju oddolne inicjatywy. Bo wtedy, kiedy ludzie sami biorą inicjatywę w swoje ręce, nie potrzebują pomocy z zewnątrz. O tym już tutaj kiedyś też w naszej audycji rozmawialiśmy. Więc zasada pomocniczości jest niezwykle ważna. To znaczy, wyrażając to w sposób negatywny, państwo czy nadrzędne instytucje nie powinny zabierać inicjatywy, odbierać pewnych uprawnień z tych instytucji, które są na niższym szczeblu, pozostawiając inicjatywę i wolność obywatelom. Tak można by to ująć i to jest zasada, która jest eksplicite, wyraźnie zawarta na początku w preambule naszej konstytucji.
Ale też dodajmy, bo ta zasada pomocniczości, czyli subsydiarności, ona ma jeszcze drugi wymiar. Mianowicie to jest zawsze służba tego, który ma władzę, temu, który jest w jakiejś potrzebie. Jak sama zasada pomocniczości najpierw się od tego bierze, że państwo, które zostało ustanowione i ma funkcjonować sprawiedliwie, to nie może tylko promować ludzi, którym się powodzi, szczęśliwych, ale musi pamiętać również o tych, którym się nie powiodło w życiu, którzy sobie nie radzą, którzy potrzebują pomocy. Czyli zasada pomocniczości zawsze działa od dużego do małego. Natomiast druga zasada, bardzo ważna, zasada dobra wspólnego, która jest tą najważniejszą, na której opiera się cały ustrój funkcjonowania państwa, to jest od małego do dużego. Czyli od jednostki do zbiorowości, do społeczności. Czyli zasada dobra wspólnego nam mówi to, że dobro wspólne to jest dobro, w którym ma udział każdy człowiek. Z części swojego szczęścia, z części swojej wolności, z części swoich zdolności. Część poświęca dla dobra wspólnego, czyli nie zatrzymuje tylko dla siebie. Nie chce, żeby jemu było dobrze i żeby on tylko myślał o sobie, czyli tak egoistycznie, ale myśli o innych. Dlatego na przykład ta część wolności, no my sobie na co dzień z tego nie zdajemy sprawy, ale po to, żeby być obywatelem konkretnego państwa, my musimy z części swojej wolności zrezygnować, żeby tam weszło dobro innych.
To dobro wspólne, prawda? Tak. Żeby mogło
zafunkcjonować. To mogło zafunkcjonować, tak. I te dwie zasady są absolutnie konieczne, żeby one ze sobą współistniały, współdziałały i były wymienne.
Jeszcze takie pytanie dotyczące, bo tak mówiliśmy o konkordacie, o tym funkcjonowaniu Kościoła w tych strukturach międzynarodowych, ale w konkretnym państwie, tak jakby chociaż u nas. No bo też takie głosy, czy przy takiej okazji, jak dziś mówimy konstytucja w Kościele i demokracji, możemy mówić o tym rozdziale państwa od Kościoła. Jak my to rozumiemy, albo jak powinniśmy właściwie to rozumieć? Rola Kościoła w państwie, w stanowieniu prawa, w rozumieniu konstytucji, też w budowaniu tego dobra wspólnego, w tej odpowiedzialności.
No, rozdział z pewnością nie oznacza całkowitej obojętności albo takich równoległych społeczeństw, tylko oznacza taki rodzaj też bliskiej współpracy. Znaczy, rozdział, ale z zachowaniem autonomii, z własnych praw, własnej pewnej dynamiki, no bo życie państwa inaczej przebiega niż życie wspólnoty religijnej. Więc jeżeli mówimy o rozdziale państwa i Kościoła, to nie oznacza całkowitej izolacji tych dwóch instytucji, tylko rodzaj współpracy, jakiejś takiej symbiozy. To bardzo często widać w takiej na płaszczyźnie lokalnej, kiedy widzimy, jest gmina jakaś, wspólnota i jest wspólnota Kościoła, jest parafia. Więc naprawdę można znaleźć tyle elementów wspólnych, nie, takiej współpracy pomiędzy tymi dwoma porządkami, tylko zależy od dobrej współpracy pomiędzy gminą a wspólnotą parafialną. Jest to widoczne, myślę, że wielu słuchaczy takie przykłady może znaleźć, nie, że parafia wykonuje też pewne funkcje, pomaga, żeby społeczność mogła lepiej żyć. I to podobna rzecz dzieje się na płaszczyźnie państwa, gdzie Kościół posiada pewne funkcje, takie pomagające dobrze chronić godność człowieka, gwarantować solidarność, wyrównywać, stawać po stronie ubogich, troszczyć się o takie osoby wykluczone. Więc jest szereg funkcji, które wspólnoty religijne mogą pełnić i które nie oznaczają rozdziału, tylko wręcz, tak logicznie myśląc, państwu powinno zależeć na tym, żeby zaangażować wspólnoty kościelne w realizację pewnych zadań, takich, które państwu zostały powierzone. Kiedyś też o tym mówiliśmy. Więc ten rozdział nie oznacza izolacji, tylko bardziej zachowanie autonomii przy dobrej współpracy. Tak można by ten model najkrócej opisać. Natomiast nasza konstytucja, ta preambuła, to tak zachęcam też do tego, nawet przed snem sobie gdzieś się wyszperać i znaleźć, ona jest pięknym językiem też napisana, nie? O tych wartościach tutaj mówiliśmy. Te prawa podstawowe dla państwa oparte są na poszanowaniu wolności, czyli wolność każdego człowieka i wolność instytucji, wolność działalności gospodarczej i sprawiedliwości, współdziałaniu władz. O tych władzach trzech mówiliśmy, że one mają ze sobą współdziałać, dialogu społecznym, takie słowo jest użyte w naszej konstytucji, oraz na zasadzie pomocniczości, o której tutaj mówiliśmy. I później na sam koniec naszej konstytucji jest to piękne takie zdanie, że każdy z nas ma prawo do wolności i obowiązek do solidarności. Prawo do wolności i obowiązek solidarności. I to jest takie wezwanie w tej preambule piękne, że wszyscy, którzy naszą konstytucję chcą przestrzegać, aby czynili to w duchu tych dwóch zasad. Prawa wolności każdego człowieka i obowiązku solidarności z innymi. Uważam, że to jest piękna myśl zapisana właśnie w preambule do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Pan prezydent próbował rozpisać referendum, pytanie do tego referendum. Księża też mówili, że przyjdzie taki może czas zmiany konstytucji. Jak myślicie, w jakich obszarach? Co tutaj te nowe znaki czasu, ta nasza dojrzałość też jako obywateli, którzy żyją w demokracji po tych trudniejszych czasach PRL-u, co mogłoby być, co nad czym powinniśmy pracować albo myśleć też jako naród, gdy taka okazja nam się zdarzy, zmiany konstytucji?
Ja myślę, że na pewno to, co było myślą Jana Pawła II, żeby było zawarte w tym traktacie europejskim, tej pseudokonstytucji, żeby było odwołanie się do chrześcijaństwa, z którego korzenia wyrosła europejskość, cała kultura i sposób rozumienia najważniejszych wartości. Więc wydaje mi się, że my tutaj Polacy dojrzeliśmy do tego, żeby sobie uświadomić, że my nie tylko mamy swoją ojczyznę, mamy swoją kulturę, swoją tradycję, ale też mamy europejskość rozumianą po chrześcijańsku. To, co też Viktor Orban mówi w wielu swoich wypowiedziach. I to jest coś, co powinno nas zachęcać do takiego nowego spojrzenia na to, co w Konstytucji powinno być zawarte. Ja tu się posłużę pewnym przykładem. Otóż Koran, muzułmańska księga święta, traktowana jest przez muzułmanów jako czysta mowa Boga. Czyli Bóg do nich przemówił i tutaj nie było żadnego udziału człowieka. To Bóg do nich powiedział. Natomiast my w chrześcijaństwie traktujemy słowo Boga jako przekaz przez ludzi, czyli działanie człowieka zostało włączone w działanie Boga. I my nie traktujemy tego, co Bóg dał jako czystej mowy, którą odtąd dotąd tylko przyjmujemy. My jesteśmy powołani do tego, żeby się rozwijać, żeby wchodzić w dialog. I wydaje mi się, że to na pewno powinno znaleźć się w Konstytucji, żebyśmy umieli dialogować, żeby ten pluralizm nie był rozumiany jako absolutny, że coś jest zapisane, że tu są wierzący, tu niewierzący, tylko tak jak mamy w tej preambule, żebyśmy umieli współżyć, współdecydować, dialogować, wymieniać się bogactwem, rozmawiać, tworzyć pewien klimat.
Nieraz to może odbieramy jako takie narzucanie swojego. Dlaczego większość ma narzucić mniejszości, prawda? Dlaczego ja mam wziąć to pod uwagę? Dlaczego ja mam się tym kierować?
I to byłoby źle, gdybyśmy mieli tak napisaną konstytucję, że w niej nie ma odniesienia do tych, którzy mają inne myślenie, inaczej to pojmują. Wydaje mi się, że ten pluralizm względny, czyli pluralizm myśli, pluralizm rozumienia najważniejszych wartości, oparty na dialogu, jeśli to zostanie we właściwy sposób ujęte w nowej konstytucji, to otworzy nam drogę do naprawdę współżycia wszystkich, którzy różnie myślą, różnie wierzą, ale chcą jednego dobra.
Dziękuję, księże.
No ja, jeśli tak sobie zastanawiam się, jako obywatel tego kraju i szanujący i kochający konstytucję, bo to jest też wytwór naszych przodków, nawet jeżeli nie jest doskonały, zastanawiam się, co należałoby w niej jeszcze uwzględnić bardziej. Więc ja myślę, że ten rozwój cywilizacyjny, który nas dotyka, taki technologiczny, on sprawia, że na przykład taka instytucja referendum, która jest takiego pytania też o opinię ludzi, wyrażania ich, zaangażowania takiego obywatelskiego, w naszej konstytucji jest, ale to też z powodów technicznych, nie jest bardziej taka taka ograniczona, czy tylko w bardzo takich konkretnych przypadkach coś takiego istnieje. Natomiast można by sobie wyobrażać, że przy dobrym wyedukowaniu społeczeństwa takie pytanie też ludzi o to, jakie jest ich zdanie, takie proste angażowanie. No dzisiaj jest to technicznie możliwe. Kiedyś nikt nie miał komórek, dzisiaj każdy z nas ma komórkę i SMS-y może wysyłać. Więc można sobie wyobrazić, że oczywiście tym się zajmują tam instytuty badania opinii publicznej i tak dalej, ale myślę, że takie zaangażowanie obywateli w taki bardzo odpowiedzialny sposób w tworzenie tej rzeczywistości, w której jesteśmy, mogłoby być ciekawą inicjatywą. Bardzo często mówimy o takiej demokracji też bezpośredniej, gdzie każdy jest zaangażowany, że nie oddajemy władzy, nie delegujemy innych, tylko sami w tym uczestniczymy. No więc myślę, że to jest jeden taki kierunek, który w przyszłości mógłby być.
Tego też do końca nie potrafimy docenić.
Nie potrafimy, nie wiem jak to obwarować. To jest do dyskusji, ale takie zaangażowanie osobiste każdego, myślę, z pewnością byłoby rzeczą bardzo dobrą. A drugie, no to jest zawsze, no żyjemy w czasach takiego silnego, no mówimy, globalizowania. Papież Franciszek często mówił, Jan Paweł II o tym często mówił, Benedykt XVI. Więc ja myślę, że takie poszukiwanie dobra rodziny ludzkiej, bo o tym też preambuła mówi, że my żyjemy tutaj jako naród polski i sobie ustanawiamy nasze prawa, ale jesteśmy też częścią wielkiej rodziny ludzkiej, odpowiedzialny za nią. Więc myślę, że takie myślenie o innych, myślenie o takiej współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej jest to jak najbardziej katolicka nauka społeczna i myślę, że o tym też można by więcej jakiejś refleksji dokonać. Jesteśmy też członkami Kościoła katolickiego, który jest ponad granicami, więc myślę, że to jest jak najbardziej zgodne z tym, co Ewangelia przynosi człowiekowi.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś byli z nami ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję Państwu za podjęcie tematu. Zachęcamy do uczynienia tego jeszcze po 21:30 na antenie Radia Maryja. Dziękuję widzom, dziękuję słuchaczom za uwagę, za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.